Tu Radio Gdańsk zbliża się w 8:30.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Warszawie. Tam naszym gościem jest Jan Kantak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Wyprzedziliśmy inne kraje Europy Zachodniej, działaliśmy dużo skuteczniej, nie popełniliśmy błędów, które popełniono gdzie indziej. Nie ulegajmy panice, razem możemy pokonać koronawirusa. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone wczoraj w orędziu telewizyjnym i po obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pan czuje się spokojniejszy po tych słowach prezydenta?
Znaczy, jestem spokojniejszy, śledząc codziennie konferencje prasowe organizowane przez ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, widząc olbrzymie zaangażowanie polskiego rządu, polskich ministrów odpowiedzialnych za wszystkie działy administracyjne, które mogą mieć wpływ na kwestie związane z rozwojem tej epidemii koronawirusa w Polsce. Rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia, pan minister Szumowski bardzo szybko zareagował, podjął ten temat również na arenie unijnej, gdzie było ostatnio spotkanie Rady Europejskiej do spraw zdrowia, gdzie przeznaczono też olbrzymie środki finansowania w Unii Europejskiej na walkę z koronawirusem. Rzeczywiście jak na razie wszystkie podejmowane działania ze strony rządu wyglądają bardzo profesjonalnie i bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o ocenę, co będzie dalej, to tego nikt nie wie, panie redaktorze. Ta epidemia ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć teraz z całą stanowczością, jaki będzie dalszy jej przebieg. Widzimy, jak wielka skala jest w bardzo zaawansowanym, cywilizowanym kraju, jakim są Włochy. Tam są różne doniesienia, że prawdopodobnie to byli pracownicy chińscy, którzy pracowali w fabrykach z Wuhan, Chińczycy, którzy również pracowali w domach opieki, stąd możliwe jest, że ten wysoki wskaźnik śmiertelności wynika z tego, że pozarażane zostały najczęściej osoby w podeszłym wieku. No ale to wszystko są przypuszczenia, wszyscy oglądamy to i zastanawiamy się, jaki będzie dalszy tego rozwój, ale rzeczywiście to, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda, jest bardzo istotne, żeby nie siać paniki i nie próbować wykorzystywać tego w sposób polityczny.
To za chwileczkę, panie pośle, ale jeszcze mam takie pytanie, czy specustawa, kontrole sanitarne na granicach, odwoływanie imprez masowych, zajęć w wyższych uczelniach, to były takie elementy, które my wprowadziliśmy jednak szybciej i dlatego jednak ta skala zakażeń jest w porównaniu do innych państw Europy Zachodniej niska?
No na pewno te podejmowane działania przez rząd i związane właśnie z odwoływaniem imprez masowych, z odwoływaniem zajęć na niektórych uczelniach. Myślę, że w lada dzień zapadnie decyzja o odwołaniu na wszystkich uniwersytetach zajęć. Tak samo przypuszczam, że może to dotyczyć szkół. No pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie lepiej dmuchać na zimne i czasami zareagować mocniej niż tego sytuacja wymaga, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa, bo największy problem z nim jest taki, że jest bardzo duży wskaźnik zaraźliwości. No i jak temu przeciwdziałać? Najlepiej właśnie profilaktyką, myciem oczywiście rąk i zachowywaniem takiej codziennej higieny, ale też unikaniem dużych skupisk, zbiorowisk. I widać, powiem szczerze, w Warszawie, nie wiem jak w Gdańsku, ale w Warszawie już widać efekty, że jest dużo mniej ludzi w metrze, jest dużo mniej ludzi w tych miejscach, gdzie na ogół były duże skupiska osób, także efekty już są powoli widoczne.
W Gdańsku na razie spokój, przynajmniej ja nie widziałem żadnych takich objawów, które są niepokojące i na razie jest spokojnie. A czy pan sądzi, że zostaną ograniczone prace Sejmu, całego parlamentu, urzędów państwowych? Czy może dojść do takich sytuacji?
W chwili obecnej zostało wydane zarządzenie przez panią marszałek Elżbietę Witek w porozumieniu z marszałkiem Senatu, aby ograniczyć, a w zasadzie wyeliminować możliwość wstępu do budynku Sejmu i Senatu osób spoza parlamentu, oczywiście nie dotyczy to dziennikarzy, pracowników parlamentu oraz parlamentarzystów, ale rzeczywiście posłowie już nie mogą przyprowadzać gości do budynku parlamentu. Tak samo to dotyczy organizowania różnego rodzaju konferencji, wydarzeń, bo przecież takie dzieją się prawie codziennie w polskim Sejmie. Także widać, są podejmowane tego rodzaju ograniczenia, ale jeśli chodzi o pracę jako pracę, to wczoraj odbywała się między innymi Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, więc na razie to wszystko funkcjonuje, ale to nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, jakie będą dalsze efekty.
Jasne, ja pytam, bo tutaj poseł czy nie poseł, czy zwykły obywatel jest narażony na to, na to zarażenie wirusem, tak jak spotkało to Jarosława Mikę, czyli dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jest potwierdzona obecność koronawirusa u pana generała. Osoby towarzyszące podczas wyjazdu do Niemiec panu generałowi też poddano kwarantannie. Ale teraz jeszcze tutaj przy tej okazji chciałem zapytać się, czy zachowanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego to było poważne zachowanie. To lekarz, minister zdrowia w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej wbrew zaleceniom głównego inspektora sanitarnego pojechał na urlop do Włoch razem z funkcjonariuszami SOP. I wczoraj bardzo dziwnie tłumaczył się z tego.
No to jest niebywałe zachowanie. Ja sobie nie wyobrażam, co by się stało, gdyby dotyczyło to polityka Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie mielibyśmy teraz żółte paski we wszystkich stacjach telewizyjnych i nagłówki w każdej gazecie. Natomiast jeśli chodzi o politykę Platformy, to zawsze jest pewna taryfa ulgowa. Ale rzeczywiście zachowanie według mnie całkowicie nieodpowiedzialne, bo nie mówimy o tym, że marszałek Grodzki był 3 tygodnie temu we Włoszech, kiedy był okres ferii, bo wiele osób wtedy tam przebywało i nie miało świadomości jeszcze o skali tego koronawirusa. W ogóle nie było tematu w zasadzie jeszcze 3 czy 4 tygodnie temu tematu koronawirusa we Włoszech. Natomiast marszałek Grodzki pojechał do Włoch w czasie, kiedy polski Sejm już się zebrał, aby przyjąć ustawę w ekspresowym tempie, bo wiedzieliśmy, jaka jest olbrzymia skala i wiedzieliśmy, że we Włoszech już w zasadzie są włączane te czerwone strefy zamknięte. Wiedzieliśmy, że osoby, które przebywają we Włoszech, powinny zgłaszać swój fakt przybywania do Polski i sprawdzać profilaktycznie, czy nie zostały zarażone koronawirusem. Natomiast marszałek Grodzki w tym czasie sobie pojechał do tych Włoch i przebywał tam aż z tego, co wczoraj w jednej z prywatnych stacji powiedział, przebywał aż do momentu zwołania Senatu w sprawie tej ustawy, czyli był de facto do piątku. Już gdyby tak odpuścić osobie marszałka Senatu, to przecież po pierwsze sam fakt, że był tam z ochroną Służby Ochrony Państwa, to też sprowadzał zagrożenie dla osób trzecich, ale to wszystko jeszcze jest na marginesie. Najgorsze jest to, że prosto z Włoch przyjechał do budynku Senatu i to przecież już było po fakcie, kiedy pokazywał, jak dezynfekować ręce, jak zapobiegać, jak się zachowywać. Już pozostawmy notabene to, że źle to pokazywał i później zaprzeczał, że wcisnął kciukiem, ale to już z przymrużeniem oka. Ale wrócił prosto z Włoch do polskiego Senatu, gdzie prowadził obrady. A następnie stwierdził, że rzeczywiście może warto przebadać się, czy nie jest nosicielem, czy nie jest zarażony tym wirusem i poszedł i złamał wszelkie zasady.
Poszedł na izbę przyjęć.
Tak, poszedł na izbę przyjęć, na szpitalny oddział ratunkowy, czyli zachował się zupełnie przeciwnie niż wszystkie instrukcje głównego inspektora sanitarnego. No to już jest szokujące, zwłaszcza, że mówimy o profesorze medycyny, profesorze kardiochirurgii. No, z jednej strony żenujące, a z drugiej strony załamujące.
A czy pan marszałek Senatu powinien odbyć kwarantannę?
To już lepiej, żeby specjaliści się wypowiadali. Nie wydaje mi się, że w tym momencie, skoro został przebadany i nie wykryto u niego wirusa, to wydaje mi się, że nie ma takich przesłanek, żeby zastosować wobec niego kwarantannę. Nie wiem, co pod względem jego osób, znaczy osób, które mu towarzyszyły, czy te osoby nie powinny być w trybie pilnym przebadane. Może tak się stało, ale tego nie wiemy.
Funkcjonariusze SOP mają 2-tygodniowe urlopy. Opozycja dała zielone światło rządowi w walce z koronawirusem. Czy będzie przestrzegała obietnicy? Czy ta sprawa będzie jednak wykorzystywana w kampanii wyborczej? Bo już zdaje się Małgorzata Kidawa-Błońska powołała taki zespół do spraw monitorowania działalności rządu w walce z koronawirusem.
Jeszcze nie było pierwszego przypadku w Polsce sprawdzonego, zdiagnozowanego, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej już próbowali wykorzystywać cynicznie przypadek koronawirusa w kwestiach politycznych, w kwestii kampanii wyborczej. Przecież koronawirus został w sposób taki wprost wykorzystany do tego, aby nagłośnić fakt odbywania konwencji wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No, nikt wcześniej, przed sformułowaniem tych oskarżeń, nie wiedział, że taka konwencja w ogóle się odbywa. Czyli wykorzystano zainteresowanie opinii publicznej tym, czy koronawirus istnieje, czy jest w Polsce, do tego, żeby rozgłośnić fakt odbywania konwencji. Oczywiście to był haniebny sposób, bo zarzucano rządzącym Prawo i Sprawiedliwości jak rzekome ukrywanie przypadków tego wirusa, specjalne ukrywanie, żeby ogłosić go w momencie odbywania konwencji. Dzisiejszy wywiad Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z jednym z portali internetowych potwierdza, że ona dalej nie wycofuje się z tych twierdzeń i brnie w te głupoty. No, żenująco.
A czy to jest poważne zachowanie w obliczu tak poważnej sprawy jak ta epidemia?
W mojej ocenie cała klasa polityczna powinna się zjednoczyć wokół tego problemu. W historii zawsze klasa polityczna potrafiła ponad podziałami działać w kwestiach dobra wspólnego, dobra narodowego. Jesteśmy w obliczu dużego kryzysu, nie tylko kryzysu zdrowotnego, kryzysu zagrażającego zdrowiu publicznemu, ale także kryzysowi gospodarczemu. No widzimy wszelkie objawy nadchodzącej recesji, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i tutaj wymagałoby dużego pojednania i wspólnego zakasania rękawów, żeby obywatele jak w najmniejszym stopniu odczuli skutki tego wirusa. A poza tym wspólna narracja i brak próby wykorzystywania tego na potrzeby kampanii wyborczej też mogą wprowadzić pewien spokój i właśnie niesianie tej paniki. Premier Morawiecki ostatnio w Sejmie w poniedziałek, kiedy przyjmowaliśmy tę ustawę, wspominał, że w Stanach Zjednoczonych zablokowano ponad 200 tysięcy kont internetowych, które to były takie farmy troli, które rozpowszechniały nieprawdziwe informacje dotyczące koronawirusa. To są elementy wojny hybrydowej, które mają wprowadzać niepokój w społeczeństwach, i dobrze by było, gdyby opozycja i rządzący jednym głosem mówili, nie próbowali budować jakichś niezdrowych emocji, które powtarzałyby kłamstwa czy jakieś nie do końca potwierdzone informacje.
Ale kandydaci zapowiedzieli odwołanie otwartych dużych spotkań z wyborcami. Andrzej Duda również to ogłosił. Jak pan sądzi, jak ta cała sytuacja wpłynie na wybory prezydenckie? Bo na razie nie ma, na kampanię prezydencką i wybory prezydenckie, bo jak na razie nie ma mowy o tym, żeby termin wyborów został przesunięty.
No na razie nie ma o tym mowy, bo mamy jeszcze 2 miesiące do wyborów, do pierwszej tury, więc jeszcze jest na tyle dużo czasu, że trudno prognozować i przewidywać, jaka będzie dalsza eskalacja tego koronawirusa. W Chinach, w Pekinie już życie wraca do normy z tego, co czytamy na portalach zagranicznych. Ale rzeczywiście decyzja o nieodbywaniu spotkań z mieszkańcami jest na pewno bardzo trudną decyzją, zwłaszcza w gestii pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo wiemy, że na spotkania z panem prezydentem przychodziły naprawdę setki, nawet tysiące osób chcących posłuchać i uścisnąć dłoń pana prezydenta, który bardzo otwarcie podchodził do swoich wyborców, robił sobie z nimi zdjęcia, w każdym uścisnął dłoń. I to rzeczywiście z punktu widzenia pana prezydenta, który jest taką otwartą, naturalną osobą, bardzo otwartą na kontakty międzyludzkie, to może być problem. Trzeba będzie na sztabie wyborczym przemyśleć jakąś inną formułę kampanii wyborczej. W obecnych czasach mamy portale społecznościowe, ten możliwość dotarcia do wyborcy jest bardzo różnorodna. Mamy szeroki wachlarz sposobów komunikowania się ze społeczeństwem, więc myślę, że no to jest coś nowego, ale niekoniecznie złego.
Akademickie Kluby Obywatelskie imienia prezydenta Kaczyńskiego apelują do Ministerstwa Sprawiedliwości, by przyjrzało się decyzji gdańskiego sądu apelacyjnego, a chodzi o sprawę niemieckiego przedsiębiorcy Hansa G. i Natalii Nitek-Płażyńskiej. Biznesmen, odwołując się do ideologii nazistowskiej, lżył Polaków zatrudnionych w firmie, gdzie pracowała pani Płażyńska. Jak pan ocenia ten wyrok? Bo tutaj w Trójmieście, ale nie tylko w Trójmieście, no wszyscy uważają, że wiele osób uważa, że to był wyrok skandaliczny.
No w mojej ocenie również jest to wyrok bulwersujący. Sytuacja, w której osoba obrażana dokumentuje ten fakt obrażania, wypowiadania przez osobę atakującą ją skandalicznych słów, nie tylko pod adresem osoby obrażanej, ale też całego narodu polskiego. Później w drugiej instancji przez sąd jest de facto skazana i ma wyrok znacznie surowszy od osoby, od oprawcy. No to obraca do góry nogami w ogóle filozofię sądzenia i wydawania wyroków. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednak sąd pierwszej instancji zupełnie inaczej dokonał oceny tego stanu faktycznego. Tutaj mamy do czynienia w mojej ocenie z sytuacją, która niestety bardzo często ma miejsce w polskich sądach, że są równi i równiejsi i niestety budzi takie podejrzenie, że sędziowie patrzą i biorą pod uwagę pewną aktywność polityczną. Myślę, że taką mam wątpliwość, tak poddaję pod wątpliwość, że gdyby Natalia Nitek-Płażyńska nie miała drugiej części, drugiego członu nazwiska, ten wyrok mógłby być inny, ale to jest moje tylko podejrzenie. Niektórzy internauci nazywają to lex celebritas, czyli że osoby publiczne, które są celebrytami, mają zawsze łagodniejsze wyroki i lepsze chody, że tak powiem brzydko może, u sędziów niż przeciętni, zwykli obywatele.
Jeszcze chciałem się zapytać pana o sprawę spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko. Jest zadłużona, około 600 rodzin ma problemy. Tutaj są wszczęte postępowania egzekucyjne przez komornika. Ludziom odcinano wodę. Tutaj z kolei mąż pani Natalii Nitek-Płażyńskiej, pan Kacper Płażyński, występuje o specjalny nadzór do ministra sprawiedliwości. Czy taki nadzór powinien być orzeczony, określony, jeśli chodzi o tę sprawę?
No tutaj na pewno pan minister się zapozna z wnioskiem posła Kacpra Płażyńskiego. Wiem, że to pismo zostało sformułowane 10 marca, więc jeszcze nie wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny faktycznie może polecić prokuraturze krajowej objęcie nadzorem śledztwa prowadzonego postępowania. O ile mi wiadomo, takie postępowanie jest prowadzone i jest ono objęte nadzorem prokuratury okręgowej. No nie chciałbym tutaj wyprzedzać zdarzeń i tego, jakie decyzje podejmie pan minister Ziobro. Te sprawy mi są znane jako mieszkańcowi Gdańska z problemami z spółdzielnią mieszkaniową Ujeścisko. Myślę, że tak jak w przypadku wszystkich parlamentarzystów, którzy zwracają się z prośbą do pana ministra Ziobry o interwencję, tak samo w tym przypadku minister na pewno wysłucha i będzie chciał się zapoznać z tą sprawą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk ze studia Polskiego Radia w Warszawie był Jan Kantak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.